wtorek posiedzenie rządu, a na posiedzeniu ustawa, nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony zakładająca powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. W myśl przygotowanego przez MON projektu obrona terytorialna ma być odrębnym rodzajem sił zbrojnych, a jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w polskim wojsku. Z nami jest pan profesor Romuald Szeremietiew. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Jak pan postrzega ten kolejny rodzaj wojska, który proponuje Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Obrony Terytorialnej?
Znaczy tak, ja postulowałem od dawna, po pierwsze, żeby obrona terytorialna jako formacja Wojsk Polskich, Wojska Polskiego powstała, bo została, jak wiadomo, zlikwidowana za czasów, za poprzednich rządów. Przypomnę tylko, że w 1999 roku, kiedy byłem Ministerstwie Obrony Narodowej sekretarzem stanu, kierowałem zespołem, który przygotowywał koncepcję budowy obrony terytorialnej i nawet została ta koncepcja wdrożona w życie. Już pierwsze brygady powstały, pracowaliśmy nad tym, no ale później, jak wiadomo, postanowiono zlikwidować. Ktoś uznał, że obrona terytorialna jest niepotrzebna i tak trwało aż do momentu, kiedy Platforma przegrała wybory, no i dobra zmiana dotyczy również obrony terytorialnej. A więc to na pewno tak, to jest bardzo potrzebne. No i jak zawsze oczywiście pytanie jest o szczegółach i w jaki sposób ma to funkcjonować. Dlatego, że biorąc pod uwagę usytuowanie tych sił, tego komponentu w ramach sił zbrojnych, to ja uważałem oczywiście, że to powinien być odrębny rodzaj sił zbrojnych, ze względu na wagę i znaczenie obrony terytorialnej dla całego systemu obrony państwa. A więc dobrze, cieszę się bardzo, że w tym kierunku MON zmierza. Natomiast jest oczywiście problem, jeżeli idzie o to, o wykorzystanie obrony terytorialnej. Mianowicie, jakie zadania zostaną tym siłom postawione i jak one się będą miały do całokształtu, powiedziałbym, koncepcji obronnej państwa, na którą, jak rozumiem, ministerstwie się pracuje.
Według projektu obrona terytorialna ma być zdolna do działań antykryzysowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych oraz antydezinformacyjnych w obronie bezpieczeństwa cywilnego oraz dziedzictwa kulturowego narodu polskiego.
No, to powiedziałbym, jakby ten poziom taktyczny, czyli tego, co ewentualnie żołnierze i te jednostki o te będą robić. Więc tutaj można różne zadania wpisywać i obrona terytorialna wykonuje oczywiście różne zadania. Ja prawdę powiedziawszy wolałbym, żeby nacisk był położony na przygotowanie do działań bojowych, do zdolności, powiedziałbym, o te jako elementy systemu militarnego. No ale można przyjąć tak, że te zadania, które ojciec tutaj wspomniał, mogą być też wykonywane przez OT, więc no więc no, na razie powiedziałbym tak, no dobrze, że się buduje, natomiast najważniejszą rzeczą będzie, jak już to zbudujemy, do czego i jak będzie ona użyta.
To ma być około, panie ministrze, docelowo 35 tysięcy żołnierzy i w uzasadnieniu projektu czytamy, i to myślę też jest nie bez znaczenia, bo WOT ma się składać z rezerwistów oraz ochotników z organizacji paramilitarnych, że tych kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych żołnierzy ma duży zasób patriotyzmu, również patriotyzmu lokalnego, bo te brygady mają być tworzone po jednej w każdym województwie, na Mazowszu po dwie, i także zasób poświęcenia, co, jak czytamy, ma wnieść niemały potencjał i w sposób istotny wzmocnić funkcjonowanie całego systemu obronnego państwa oraz sił zbrojnych. To z kogo będzie się składać WOT i jak będzie zlokalizowane, też jest pewnie nie bez znaczenia.
No tak, ale jest rzecz istotna tutaj, jeżeli idzie o te kwestie, o których ojciec mówi. Mianowicie to jest, powiedziałbym, ten element gotowości obronnej, jeżeli idzie o siły zbrojne, który jest związany z czymś, co się określa morale armii. Mianowicie no, armia, żołnierze, tak, żeby podjąć się zadań obronnych, a to są zadania, które no, stanowią zagrożenie dla życia ludzi, którzy je wykonują, tak? Bo przecież żołnierz idzie walczyć i ginie. Więc tutaj musi być bardzo silna motywacja, taka, jaką zresztą żołnierze polscy w przeszłości mieli i ją prezentowali na polach bitewnych. A więc problem, który stoi przed siłami zbrojnymi ciągle, w moim przekonaniu, jeśli chodzi o Polskę, no to jest taki, że w spadku po okresie Polski Ludowej siły zbrojne, które odziedziczyliśmy, nie posiadały przecież takiego silnego morale. No i rozumiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej, stawiając tutaj na te kwestie, jeśli chodzi o obronę terytorialną, jakby chce dokonać aktywacji tego morale, w którym Wojsko Polskie się legitymowało w przeszłości. A więc jeżeli tak, to oczywiście należy temu przyklasnąć. No i tutaj zgoda co do tego również, że wszystkie te formacje proobronne, które mamy, które występują w Polsce, no są jakby świetnym zapleczem do tego, żeby tę morale kształtować i wprowadzać do sił zbrojnych. To jest bardzo trudny, co prawda, proces, ale bardzo ważny i trzeba go koniecznie wykonać, jeżeli chcemy mieć siły zbrojne Polski z prawdziwego zdarzenia. Znaczy, że to ma być Wojsko Polskie, polscy żołnierze z polską tradycją i słowo Bóg, honor, ojczyzna nie mogą być tylko taką formułką wypowiadaną przy okazjach różnego rodzaju uroczystych, ale to musi w duszy, w sercu, w przekonaniu żołnierza, no jako taki zasadniczy, wyznaczający służbę kierunek.
Tymczasem opozycja, panie ministrze, mówi, że to próba budowania prywatnej armii Antoniego Macierewicza i że nie zwiększy ona rzeczywistych zdolności obronnych, a nad tą armią minister Macierewicz będzie miał pełną kontrolę i próbuje się przeciwstawiać także zakończenie negocjacji offsetowych w sprawie Caracali z Francuzami, że po prostu minister potrzebował pieniędzy na swoje, tu cytat, prywatne wojsko.
No, znaczy na pewno prywatne wojsko Macierewicza to nie jest, chociażby z tego powodu, że z oświadczeń, które padają z strony ministerstwa, mówi się wyraźnie, że do wojsk obrony terytorialnej nie będą przyjmowane organizacje obronne jako pewne struktury, ale mogą być przyjmowani pojedynczy ludzie, którzy spełniają określone parametry, jeżeli chodzi o zdolność do służby wojskowej. A więc no, chociażby już to oznacza, że nie ma tego typu
automatyzmu.
Jeżeli komuś to do głowy przychodzi. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że w tym, co dotyczy Sił Zbrojnych i Ministerstwa Obrony Narodowej również, no bardzo wiele jest również tego, co się nazywa taką wojną polityczną, która się przecież w Polsce toczy. Tak? I opozycja, której się bardzo trudno pogodzić z tym, że przegrała wybory i straciła władzę, no chwyta się, powiedziałbym, każdego sposobu, żeby rządzącym aktualnie zaszkodzić. Więc to jest, powiedziałbym, jakby taka normalna sytuacja, która nie powinna nas ani specjalnie dziwić, ani specjalnie irytować. No po prostu tak to ma.
Panie ministrze, rok temu były wybory, w których zwyciężyła Zjednoczona Prawica. To może poproszę jeszcze pana o komentarz i kilka słów. Czy my dzisiaj jesteśmy bezpieczniejsi aniżeli pod rządami PO-PSL-u? Oczywiście na to ma wpływ także geopolityka zmieniająca się wokół nas, ale to, co my mogliśmy zrobić jako my, jako Polska, czy to są ruchy w dobrym kierunku? I czy z tego punktu widzenia jesteśmy bezpieczniejsi, bardziej odpowiedzialni, bardziej przygotowani i z perspektywą przygotowywania się także na ewentualne zagrożenia w przyszłości?
No ja jeszcze nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony co do tego, co mamy w siłach zbrojnych i co do tego, co ewentualnie Ministerstwo Obrony Narodowej zrobiło. Ja twierdzę, że te najważniejsze rzeczy, które są do zrobienia, jeżeli są obronne, są ciągle przed nami. Resort i minister przedstawiły pewne dobre intuicje, ale jednak intuicje. Brakuje mi ciągle, tu podkreślam, nowej strategii obrony kraju. W ministerstwie podjęto w lipcu pracy nad tzw. strategicznym przeglądem obronnym, więc mam nadzieję, że ustalenia z tego przeglądu pozwolą tutaj na wypracowanie strategii, ale tej strategii w moim przekonaniu jeszcze nie ma. No i kłopoty wyraźne, które Ministerstwo Resort Obrony ma, jeżeli idzie o programy zbrojeniowe, tak, bo tutaj mieliśmy niedawno zamieszanie związane ze śmigłowcami, nie do końca chyba wyprostowane. Tak, nie wiemy, czy i jakie decyzje tutaj podjęto w resorcie, jeżeli idzie o kontynuowanie bądź też nie tych programów modernizacyjnych, które zostały po poprzedniej władzy. Tak, zwłaszcza, że no, ja uważam, że nawet trudno takiej weryfikacji dokonać, jeżeli nie ma się tego zasadniczego przesłania, jakim jest strategia, bo ze strategii wynika po pierwsze, jakimi środkami powinniśmy dysponować, tak, żeby zagrożeniom zapobiegać i w związku z tym no, te środki wtedy będzie można dopiero pisać, definiować, a tymi środkami jest między innymi uzbrojenie. No, tutaj się toczą różnego rodzaju dyskusje, więc to moim zdaniem też mamy jeszcze ciągle przed sobą. Tak? Więc natomiast kierunek na pewno jest prawidłowy. No i tylko chodzi po prostu o to, żeby pewne rzeczy dopilnować, doprecyzować. A więc najpierw strategia, następnie ustalenie, jakimi sposobami będziemy się przeciwstawiać zagrożeniom, a stosownie do tego, co zamawiamy naszego wojska, tak? No i stosownie do tego przemysł będzie wiedział, co powinien dostarczyć, co powinien produkować. A więc tutaj ja tak wyobrażam sobie to całe przedsięwzięcie.
W Brukseli rozpoczęło się spotkanie ministrów obrony NATO. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu, wystąpił wcześniej na konferencji prasowej. To ważne wystąpienie, dlatego że jest to szczyt Sojuszu po szczycie w Warszawie, który odbył się na początku lipca i na którym postanowiono o rozmieszczeniu w Polsce i krajach bałtyckich 4 batalionowych grup bojowych. Jens Stoltenberg dzisiaj powiedział, 4 bataliony NATO, które zgodnie z postanowieniami szczytu w Warszawie mają trafić do Polski i państw bałtyckich, zostaną rozmieszczone na początku 2017 roku, więc za no, trochę ponad dwa miesiące.
No, bardzo, bardzo dobrze. To znaczy tak, wszystko co potwierdza ze strony Sojuszu decyzje, które zapadły w czasie szczytu, to oczywiście z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa to są rzeczy bardzo ważne. A więc jak najbardziej no, należy się cieszyć, że tutaj w NATO się nic nie zmienia. No i cały czas się obawiamy, bo mamy przed sobą wybory prezydenckie Stanów Zjednoczonych i pytanie, jaką politykę w tym zakresie będzie realizował prezydent Stanów Zjednoczonych, ten, który przyjdzie po prezydencie Obamie. Tak więc pamiętajmy cały czas, że unieść możliwości sojuszu to są możliwości, które są uzależnione od decyzji władz politycznych, od przywódców poszczególnych państw. I wiemy przecież o tym, tak, że w sojuszu północnoatlantyckim Stany Zjednoczone są największym potencjałem, najpotężniejszym i w zasadzie od postawy Stanów Zjednoczonych zależy strasznie wiele, jak ten sojusz funkcjonuje i czy będzie funkcjonował również w tym wymiarze gwarantującym bezpieczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Więc no, więc tak, dobrze, że tak się dzieje. Boję się trochę, że dopiero w przyszłym roku te bataliony się pojawią. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. No a jednocześnie zachęcam i proszę, aby dbać bardzo o naszą obronność, bo czas ucieka.
Dziękuję pan profesor Romuald Szeremieti, były wiceminister obrony narodowej i nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.